Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej OSIS zaprasza do wysłuchania podcastu o stomatologii, implantach, nauce i biznesie.
Partnerem podcastu jest Aires Polska, producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
Dzień dobry Państwu, Witold Tomkiewicz, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej OSIS, podcast Stomatologia, Implanty, Nauka, Biznes. Dzisiaj naszym gościem jest pan dr Krzysztof Gronkiewicz, wykładowca w Katedrze Protetyki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowca CAI i kurikulum OSIS BDIZ EDI. Współpracuje z doktorem habilitowanym Piotrem Majewskim. Witaj Krzysztof.
Dzień dobry Państwu, witaj Witku. Miło mi Cię słyszeć i też widzieć, bo rozmawiamy na FaceTime.
Dokładnie. Implantoprotetyka. To słowo i ten termin wymyślił, stworzył profesor Stanisław Majewski. I mnie się wydaje, to jest jedyny przypadek, jak porównując języki i liczbę słów, by wyrazić to samo w polskim i w angielskim, że w języku polskim to jest krócej, bo jest jedno słowo implantoprotetyka, a jak pamiętasz, ci zagraniczni wykładowcy używali określenia prosthetically driven implantology, aż potrzebowali trzech słów, a nasz profesor zrobił jedno słowo. I dlaczego od tego zaczynam? Krzysiu, czy rzeczywiście jest tak, jak macie pacjenta, że wychodzicie zawsze od protetyki, czyli od końca, według tego powiedzenia start with the end in mind, czyli ile i co danemu pacjentowi brakuje i potrzeba, jaki jest stan jego pozostałego uzębienia i jakie rozwiązanie long term, na długi okres czasu, będzie dla niego najlepsze. Jak to w praktyce wygląda?
W praktyce wygląda to tak, że zawsze wychodzimy od tego, w jakim celu zgłosił się pacjent. A pacjent, który zgłasza się do gabinetu, nigdy nie zgłasza się po śruby do kości. To nie jest jego celem samym w sobie. Celem jest uzyskanie rekonstrukcji utraconych bądź zniszczonych zębów. Więc to jest cel zgłoszenia się pacjenta. Więc jeśli my mamy przeanalizować dany przypadek pacjenta pod kątem jego również oczekiwań, to musimy wyjść od tego, w jakim celu on się zgłosił. I dopiero później szukamy drogi, jakimi do tego celu możemy dojść.
A czy zdarzyło się na przykład tak, że pacjent przyszedł i powiedział, że boli go jeden ząb, a po rozmowie dłuższej zrobił pełne uzupełnienia, zdecydował się na leczenie takie?
Nie było tak. Nie było tak dlatego, bo ponieważ pacjent, który zgłasza się, musi być w pełni świadomy otrzymywanych procedur, otrzymywanych rekonstrukcji, dlatego że jest wiele różnych sposobów, żeby dojść do celu. Więc pacjent, który przychodzi tylko i wyłącznie dlatego, że boli go jeden ząb i nagle wychodzi z pełnym uzębieniem, w pełni zrekonstruowany implantologicznie, implantoprotetycznie, to wówczas mogłoby być coś nie tak, bo ponieważ ja zawsze jestem przeciwnikiem takiego nachalnego nagabywania pacjentów do przeprowadzania naprawdę bardzo skomplikowanego i inwazyjnego leczenia. I jestem przeciwnikiem takiego nagabywania, a współcześnie do tego się dąży, bo nawet są kursy organizowane przez wyspecjalizowanych marketingowców i te kursy są zatytułowane jak namówić pacjenta na drogie rozwiązania implantoprotetyczne. Więc to jest jakieś takie małe pomieszanie naszych celów, bo naszym celem jest leczenie pacjenta, bądź mówiąc inaczej rehabilitacja pacjenta. Nie zrobienie mu, mówiąc tak żargonowo, kolokwialnie, prosto, nie zrobienie mu implantów, zrobienie mu zębów, wszczepienie mu implantów, podsypanie kości. To takie żargony, tak, które wszyscy używają, natomiast to nie jest nasz cel. Naszym celem jest rehabilitacja pacjenta. I jeśli pacjent zgłasza się z bólem zęba, to my szukamy rozwiązań, żeby ten ból ustąpił. A jeśli widzimy, że ten ból jest spowodowany różnymi na przykład zaniedbaniami danego pacjenta i widzimy, że dany pacjent ma duże braki w uzębieniu i widzimy, co jest nie tak, to też oczywiście nie zakładamy klapek na oczy i nie patrzymy na te wszystkie elementy, które są niesprawne w organizmie i zajmujemy się tylko i wyłącznie danym zębem, tylko myślimy całościowo i musimy pacjenta poinformować o występujących problemach. Więc jeśli by pacjent zgłosił się z bólem, z bólem jednego zęba, a był to jeden, jedyny, ostatni ząb i najlepszym rozwiązaniem usunięcia tego bólu byłoby usunięcie zęba, no to wówczas mógłby wyjść później z pełnymi łukami odbudowanymi za pomocą implantów i następowo implantomostów.
W takim razie ci pacjenci, których leczycie, rehabilitujecie implantoprotetycznie, oni przychodzą i mówią co? Panie doktorze, coś trzeba zrobić. Panie doktorze, jak oni, z czym przychodzą?
Pacjent zgłasza się z problemem. Pacjent już często słyszał o tej możliwości, może nie będę używał słowa zastąpienia, bo to jest złe słowo, zastąpienie zębów implantami, bo mówiąc zastąpienie, my myślimy, o, mamy pacjenta, który ma zęby, usuniemy mu zęby i zastąpimy implantami. Nie, my możemy powiedzieć, że my zrekonstruujemy brakujące już zęby za pomocą implantów, albo te zęby, które się nazywają tak z języka angielskiego, co dzisiaj modne, mówi się hopeless teeth, to znaczy, że zęby, które już nie rokują. Jeśli są zęby nierokujące, to wtedy je zastępujemy. Natomiast jeśli pacjent zgłasza się i mówi, że słyszał już o tych implantach i zgłasza się z konkretnym zapytaniem, że chciałby uzupełnić braki zębów za pomocą implantów, no to wtedy jest sprawa niejako prosta. My oceniamy całego pacjenta pod kątem już wszelkim. Nie tylko i wyłącznie patrząc na możliwości implantologiczne, ale patrząc na wszelkie różne możliwości leczenia. Pacjent ma, jak to ładnie profesor Majewski określił, wariantowość. Ma możliwość wyboru wariantowości leczenia. I tych możliwości jest zawsze kilka, poczynając od najprostszych do najbardziej skomplikowanych, zaawansowanych, współczesnych. Więc pacjent, który do nas się zgłasza i zgłasza się celem rekonstrukcji brakujących zębów, no to my mu proponujemy i jedną z tych propozycji jest właśnie implantologia, która jest bardzo dobrym rozwiązaniem, pomagającym w sposób później, mówiąc też kolokwialnie, na stałe zaopatrzyć pacjenta w brakujące zęby.
Czy są takie przypadki, że jak przedstawiacie te warianty, że na przykład sugerujesz, czy uważasz, że lepszym rozwiązaniem niż implant na przykład byłby most dla danego pacjenta?
To wtedy mówimy pacjentowi, że lepszym rozwiązaniem byłby most. I tutaj mamy na przykład bardzo prosty przykład. Brak zęba pierwszego trzonowego górnego. Nisko schodzący za chybek zatoki. Zęby sąsiadujące z luką, zniszczone po leczeniu endodontycznym, odbudowane materiałami kompozytowymi. To wówczas mniejszym zabiegiem, mniejszą ingerencją jest rekonstrukcja tych zębów z zastosowaniem wkładów koronowo-korzeniowych, a następnie mostem, niż przeprowadzanie zabiegów na siłę, można powiedzieć, podniesienia dna zatoki szczękowej i wprowadzania implantu. Więc ten zabieg inwazyjności podniesienia dna zatoki szczękowej niesie dużo większą możliwość powikłań niż opiłowanie zębów już zużytych i wymagających rekonstrukcji wkładami koronowo-korzeniowymi i zastosowania mostu. Inną sytuacją będzie sytuacja, kiedy zęby sąsiadujące z luką po brakującym zębie pierwszym trzonowym są nietknięte przez próchnicę. Mówimy w cudzysłowie zdrowe, to wtedy już mamy rozważania, co będzie lepsze. Czy lepsze będzie opiłowanie tych zębów i utrata aż nawet do 70% zdrowych tkanek zęba i zastosowanie mostu, czy lepszym będzie przeprowadzenie zabiegu podniesienia dna zatoki szczękowej i następowa implantacja i odbudowa implanta koroną.
I jeżeli już są te przypadki implantologiczne, jak często wykonujesz szablon dla chirurga?
To nie są rutynowe, standardowe przypadki w naszej praktyce. Dlatego, że my na pierwszej wizycie kwalifikacyjnej i konsultacyjnej, pacjent uzyskując informacje, my pobieramy też wyciski na modele pomocnicze i na podstawie tych wycisków oceniamy, jakie są konieczności stosowania szablonów. Dlatego, że szablon zastosowany daje możliwości, ale i ograniczenia, więc należy zawsze mówić o tym, że są i możliwości, i ograniczenia danej procedury. I też opieranie się tylko i wyłącznie na 100% na tomografii komputerowej, nie patrząc w ogóle na pacjenta, nie jest też dobrym rozwiązaniem. Więc tutaj należy ocenić wszystkie możliwości i szablon nie leczy. Szablon jest tylko urządzeniem wspomagającym. Więc dzisiaj stało się tak, że są firmy implantologiczne, które oferują dla lekarza zaplanowanie zabiegu, zaplanowanie położenia implantu i przesłanie do lekarza szablonu, wierteł odpowiadający danej procedurze, implantu odpowiadającemu danej procedurze i nawet jeszcze do tego koronę. Na pewno filaru, a później koronę. I teraz w takiej sytuacji to możemy powiedzieć, że lekarz może z zamkniętymi oczami przyłożyć szablon, wkręcić, wprowadzić implant, zamontować łącznik i zacementować koronę, bądź przykręcić filar z koroną. Więc jeśli w ten sposób będziemy traktować implantologię, że możemy na ślepo coś wykonywać, no to się gdzieś gubimy to dobro pacjenta, które naczelną naszą zasadą w postępowaniu jest primum non nocere. Te wszystkie urządzenia, które są dostępne, są bardzo pomocne, ale powtarzam, że to są tylko i wyłącznie urządzenia wspomagające. A nasze doświadczenie powinno kierować całym protokołem postępowania.
To powiedz proszę teraz, w jakich przypadkach wykonujecie te szablony?
W takich przypadkach, gdzie trudno ocenić dane, na przykład jest bardzo nieduża odległość do zatoki albo w stosunku do nerwu zębodołowego dolnego i teraz gdzieś ruch w prawo bądź w lewo w niewielkim stopniu może całkowicie zmienić stopień postępowania. Więc wtedy takie naprowadzenie nas do zabiegu to jest na przykład już potrzeba wykonania szablonu. Ale jeśli są, można powiedzieć, jeśli jest dany przypadek, dany pacjent, całość postępowania, to można powiedzieć przewidywalnie ustawiona, więc ten szablon nie będzie wymagalny, bo on zawsze może być potrzebny. Ktoś może powiedzieć, że on w 100% stosuje szablon i to nie będzie błędne postępowanie. Jak najbardziej ja namawiam też do stosowania szablonów, żeby sobie pomóc. Dlatego, że implantologów nie mamy doświadczonych zbyt wielu. Mamy wypromowanych implantologów teraz, tak? Wypromowanych, Facebooko wypromowanych, Instagramo wypromowanych implantologów. To dzisiaj mamy. A mamy mało takich implantologów z doświadczeniem, którzy tego pacjenta spotykali od samego początku, jeszcze nie tylko stosując szablony, tylko spotykali, rozmawiali i ich troską było dobro pacjenta, a nie tylko i wyłącznie to, że mamy już szablon, wkręcimy szybko, tutaj jeszcze już będzie gotowy filar i implant usuniemy ząb, natychmiastowo wkręcimy implant, natychmiastowo obciążymy i już będzie ta rekonstrukcja funkcjonalna przez wiele lat.
Patronem medialnym podcastu jest DTI, Dental Tribune International Polska.
Partnerem podcastu jest Aires Polska, producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
Krzysiu, jakie największe pułapki stoją przed początkującymi implantologami? Jak mówiłeś o tych wylansowanych implantologach, ludzie bez wielkiego doświadczenia, pewnie spotykasz się z przypadkami, gdzie są powikłania, które trzeba naprawiać. Powiedz proszę o tym właśnie, co może być dla początkujących największą pułapką i jakie to generuje powikłania, z czym się spotykacie najczęściej?
W moim patrzeniu, to największą pułapką dla początkującego lekarza jest samozachwyt. Jeśli on się samo zachwyci i samo uwielbi w tym leczeniu, to już będzie w ten sposób postępował i tylko...
Lekarz, tak?
Tak. I tak już do ślepej uliczki wejdzie. I tam już zostanie i tam będzie się kotłował. To jest największa pułapka. Taką właśnie tym samym zachwytem nie słuchanie ludzi doświadczonych. Nie patrzenie na powikłania kolegów, koleżanek. Sugerowanie się tylko i wyłącznie sobą... Nie bycie recenzowanym, bo każdy się broni przed byciem recenzowanym, dlatego że każdy się broni przed krytyką. Natomiast krytyka nie jest niczym złym, natomiast każdy się broni przed krytyką i nie chce pokazać, co wykonuje, nie chce przedstawić swojej wiedzy, tylko gdzieś tam w zaciszu wykonuje swoje procedury, ewentualnie jak mu coś się uda, to nagle udało się i tam jest potem wielki wokół tego szum. No i to jest ten samozachwyt, jest największą pułapką lekarza, dlatego że ADA, Amerykańskie Towarzystwo Stomatologiczne, American Dental Association, to oni wprowadzili takie pojęcie, które też jest nadinterpretowane obecnie, evidence-based dentistry, czyli dentystyka oparta na faktach. Można by do tego podpiąć wszystko, implantology-based dentistry, evidence-based implantology, evidence-based medicine, evidence-based endodontics. Wszystko można by było pod tym tego wrzucić.
Czyli udowodnione, a te dowody niby to są publikacje, więc jeżeli ktoś...
Właśnie nie. To jest właśnie nadinterpretacja, bo ponieważ na stronie American Dental Association jest wyraźne stwierdzenie, że EBD, czyli evidence-based dentistry, to jest dentystyka, znaczy leczenie stomatologiczne zorientowane na pacjenta. I dopiero potem tam jest, czyli jakby pacjent jest w centrum leczenia. Nie fakty, nie publikacje, nie artykuł, tylko pacjent. Czyli to jest stomatologia oparta oczywiście na faktach, ale zorientowana w leczeniu na pacjenta. I pacjent jest w tym centrum, a jego działaniem jest właśnie fakty naukowe, czyli publikacje, ale obok tego zaraz jest też doświadczenie innych kolegów, ponieważ my mamy fakty naukowe, które potwierdzają skuteczność jednej metody, drugiej metody, trzeciej metody. I teraz którą wybrać? Doświadczeni lekarze mówią, wybierz tą, która działa w twoich rękach. Więc sprawdzenie swojego doświadczenia, swoich umiejętności, swojego przygotowania, doświadczenia kolegów, to jest kolejny aspekt, który mówi o tym, jak powinno być zorientowane to EBD. I trzecim tym aspektem jest właśnie pacjent. I te wszystkie, cała ta triada stanowi ten cały punkt evidence-based dentistry. I teraz, jeśli my w ten sposób podejdziemy do całego leczenia, to wymaga takie postępowanie, w tym wypadku my mówimy o postępowaniu implantologicznym, ale wymaga bardzo takiego rozważnego i odpowiedzialnego podejścia do leczenia. Nie tylko do ty, jak pan Witek, jesteś człowiekiem, dzięki któremu również profesor Majewski wprowadzał implantologię w Polskę. Ty byłeś jego też narzędziem, bo ty byłeś przedstawicielem na Polskę firmy Nobel Biocare, której twórcą był między innymi profesor Brennemark, więc od którego zaczęła się cała implantologia. Więc całość to postępowanie, które w zasadzie można powiedzieć, że ty też wprowadzałeś, to gdzieś ty widzisz cały ten rozwój i widzisz, jak to wszystko polega, jak powstają te coraz to nowsze urządzenia. I firma, w której pracowałeś, potem już nie byłeś z nią związanych, wypromowała nagle taki wielki baner, który bardzo negatywny, jeśli chodzi w stosunku do całości tej dziedziny. Ponieważ było tak, że taka pani się wypowiadała, że ona nauczyła się, wczoraj nauczyłam się jeździć na nartach, dzisiaj wszczepiłam pierwszy implant. Wszczepianie implantu jest prostsze. To takie spuszczenie, że na taki, do dziedziny takiej bardzo płytkiej tej implantologii, że to w zasadzie każdy, nawet ze ślepymi, zawiązanymi oczami, może to przeprowadzać, to wykonywać.
Był taki okres w firmie Nobel Biocare, wtedy prezydentem była Heliana Kanepa i pamiętam...
Tak jest.
I ona miała takie podejście bardzo komercyjne i mówiła, że implant to powinien być tak jak Snickers, taki powszechny i tak sprzedawalny. I, oczywiście tam w opozycji było dużo klinicystów, ale to cóż. Krzyśku, powiedz proszę, jak pięknie omówiłeś to podejście, więc z jakimi powikłaniami najczęściej masz do czynienia, jak, czy to od innych kolegów, jak pacjenci przychodzą, czy to, co na samym początku wiesz, swojej kariery, co się przydarzyło. Bo tutaj celem jest tej naszej rozmowy, ona ma zachęcić początkujących implantologów do wzięcia udziału w tym naszym kurikulum. W związku z tym podziel się proszę doświadczeniem, na co powinni zwrócić uwagę.
Na edukację, ale na edukację to jest jakby pierwsze, ale to takie mówię przekornie oczywiście mówię na edukację, ale natomiast to z czym się zgłaszają pacjenci z powikłaniami, z niepowodzeniami, czasami nawet z błędami, no bo jeśli jest coś, zabieg jest przeprowadzany bez wystarczającej wiedzy i ten zabieg się nie uda, to można powiedzieć, że to już jest błąd. Bo lekarz przystąpił do zabiegu bez wystarczającego przygotowania i bez wystarczającej wiedzy. Wiedzieć znaczy popełniać błędy. Nie wiedzieć znaczy popełniać błędy, więc to możemy traktować jako błąd. Ale tak, najczęstszą przyczyną, która jest najbardziej dokuczliwa dla pacjenta, to jest utrata implantu. Jeśli pacjent traci implant, no to pacjent może nawet być roszczeniowy w stosunku do danego lekarza. Natomiast ta utrata implantu może wynikać z wielu przyczyn. I teraz to bardzo dużo się mówi o powikłaniach, które się mówi o, które dotyka pacjenta, o powikłaniach wczesnych, późnych, w trakcie implantacji. Na pewno bym nie rekomendował lekarzom od razu zajmowania się implantacją natychmiastową i natychmiastowym obciążeniem. Dlatego, że jeśli lekarz nie widzi, jak cały ten układ pracuje, to wówczas może popełnić dużo błędów właśnie na etapie tego natychmiastowego obciążenia. Natychmiastowe obciążenie oczywiście można wyczytać w książce, że żeby przeprowadzić natychmiastowe obciążenie, to implant powinien być wprowadzony z torkiem 30-35 Nm i wtedy można go natychmiastowo obciążać. To obciążenie powinno być bez okluzji. I te wszystkie informacje można wyczytać w podręcznikach, można wyczytać w książkach, artykułach. Natomiast należy jeszcze do tego włączyć swoją własną obserwację albo obserwację swoich własnych kolegów. Dlatego też specjalizacje, które są, akurat w implantologii nie ma specjalizacji, w implantologii są umiejętności nadawane przez towarzystwa. Natomiast specjalizacja daje to zawsze lekarzowi, który jest w trakcie specjalizacji, że on obserwuje swoje wpadki niektórych kolegów, koleżanek, obserwuje powodzenie swoich kolegów i koleżanek. Wtedy jak widzi, jak obserwuje, to wtedy może wyciągnąć swoje własne wnioski. Nie zawsze ten lekarz, którego będzie obserwował, będzie w mniemaniu tego uczącego się postępował prawidłowo. Ale już wtedy może sobie dojść do wniosku, ja bym zrobił inaczej, jak ja jestem mądry. Nie? Ale to będzie już wynikało z pewnego rodzaju nabywania doświadczenia. Więc dlatego, żeby to obciążanie implantów, to jest zawsze bardzo istotne. Kiedy go obciążyć, jak go obciążyć, właśnie jakim materiałem go obciążyć, praktycznie to jest bardzo dużo tutaj takich małych niuansów, o których można byłoby rozmawiać godzinami. Można by to, te właśnie niuanse są potrzebne do zrozumienia całości leczenia.
To najlepiej wychodzi przy leczeniu konkretnych przypadków, stąd te nasze kursy. Jeżeli chcemy to robić praktycznie, bo można mówić teoretycznie, ale jak tego nie widać, jak nie ma pacjenta i jak nie ma od razu tej potencjalnej konsekwencji popełnienia pomyłki, no to wtedy ta uwaga i ta percepcja nie jest aż tak doskonała.
Tak, i potem jeszcze wracając do tych powikłań, bo właśnie to jest najcięższe powikłanie, najgorsze z punktu widzenia pacjenta i z punktu widzenia lekarza, ta utrata implantu. Natomiast należy sobie jeszcze powiedzieć, że te niepowodzenia oczywiście również mogą być mniejsze, bo to będą odpryski, ceramiki. Wówczas nie jest to takie ciężkie, ale pacjent już jest zdenerwowany, bo nagle ma zrekonstruowane zęby, ale przychodzi po pół roku, zaczęła mu materiał nicujący odpryskiwać. No i się zastanawia, dlaczego. Więc to jest kolejne. Później poluzowanie się śrub. Najczęstszy przypadek poluzowania śrub w pojedynczych implantach, więc to będzie kolejny. Potem kolejnym będzie złamania śrub. Te łączące i te złamania śrub mogą być łączące filar główny albo tej śrubki łączącej uzupełnienie protetyczne z filarem pośrednim, czyli tak zwanym, mówiąc to kolokwialnie, multiunitem. To jest kolejne powikłanie. Potem kolejnym powikłaniem będzie złamanie filaru.
A jakie przyczyny mogą być tych powikłań? Poluzowania, złamania śrubki?
To są najczęściej przyczyny mechaniczne już. Najczęściej to są przyczyny mechaniczne i tutaj już to wchodzi niewłaściwie dostosowana okluzja. Dlatego, że wtedy niewłaściwe łączenie, niewłaściwie zaprojektowany kształt korony, kształt mostu, to właśnie może powodować, że to do tego dojdzie, dojdą te powikłania. A jeśli do tego dołączymy pacjentów, którzy są bruksistami, to wtedy to możliwość powikłania się zwielokrotnia i wtedy możemy mieć już zupełną katastrofę. Dlatego tak niezmiernie ważne jest na początku wyjściowe, dokładne zbadanie i przeanalizowanie pacjenta. Nie na zasadzie wszczepiane implanty, jest super, zintegrowały się, są połączone z kością, jakby cieszymy się, strzelamy z szampanów, bo taki wielki cud się stał, że pacjent ma zintegrowane implanty. Ale to potem jest... dalej jest później, dalej to, właśnie po co pacjent przez zęby. Ja chciałem zęby, a zęby mi się sypią, zęby to, mi się łamią, pękają.
Przypomniał mi się taki termin, uśpiony implant. I taki incydent, to było ponad 10 lat temu, jak jeden z naszych kolegów, który ma dobrą klinikę, mówi, że przyszedł pacjent do niego i mówi: panie doktorze, mam 5 implantów, w tym 2 uśpione. I był taki dumny z tych uśpionych implantów.
No i tak właśnie bywa. No, i tak właśnie bywa.
Że implanty się wszczepi, ale potem trudno było odbudować na nich, albo lekarz mówił: wie pan co, wszczepimy 5, a teraz możemy tylko na 3 odbudujemy, a tamte będą na zapas, jak nam się któryś wyłamie, to wtedy użyjemy tych pozostałych.
Dokładnie. No, tak, ale potem dalej jeszcze są powikłania, bo to nie są tylko te powikłania, to są stricte mechaniczne, ale potem mamy powikłania, jakim jest zapalenie i rozrost dziąseł. Niewłaściwie zaprojektowana konstrukcja protezy, nawet najprostsza. 2 implanty w żuchwie i proteza overdenture na zatrzaskach tych kulowych bądź lokator, tak. I nagle rozrosty. I te zapalenia, potem też dehiscencje, fenestracje, przetoki na połączeniu, na przykład jest wszystko, całość została dobrze zaprojektowana, implant poprawnie wprowadzony, a później pojawiają się przetoki. Bo na przykład jest gdzieś nieszczelność na odcinku implant filar protetyczny, na odcinku korona filar, potem pozostawione resztki cementu, które mogą powodować stany zapalne, to będzie kolejne gdzieś powikłanie. Potem sama estetyka będzie też powikłaniem, ponieważ pacjent może wyjść niezadowolony ze względów estetycznych. Nie osiągniemy sukcesu estetycznego. I już na początku można zobaczyć, że jak trudne są warunki, ale pacjent musi być poinformowany, że idąc tą drogą, my osiągniemy taki rezultat, a idąc inny, taki rezultat. I pacjent musi wiedzieć, że te wszystkie aspekty trzeba uwzględnić. I też jeszcze oprócz utraty implantu, jeszcze też gorszym, może nie tyle gorszym, ale jeszcze złym powikłaniem, będzie złamanie wszczepu. I to też się zdarza.
A kiedy to się może zdarzyć?
No też przeciążenie. Też przeciążenie. Generalnie jest tak, że mówi się też, że okluzja nie ma takiego znaczenia, ale no ma. Nie ma takich dobrych badań, które by mówiły, jak bardzo zanika kość w przypadku przeciążonych implantów. Każdy mówi, znaczy większość się mówi tak, że najważniejsze jest wprowadzenie implantu i to, czy to będzie implant, który jest zaprojektowany, ale być pod subkrestalnie, czy będzie na bone level, czy na poziomie kości. To będzie pierwszy punkt wyjścia. Drugim punktem wyjścia będzie odpowiednie zachowanie tkanek miękkich, tkanki, czy błony, czy dziąsła przyrośniętego. I jeśli to jest, to już wszystko uzyskaliśmy i protetyka to jest tylko i wyłącznie zamknąć oczy, otrzymać od technika dentystycznego koronę, przykręcić do implantu i już możemy bić brawo i fajerwerki. Nie, to nie jest prawda. To nie jest prawda, ponieważ przeciążenia są jednym z większych, jedną z większych przyczyn niepowodzeń. A na to mało lekarzy zwraca uwagę.
Wszystkich słuchaczy podcastu zapraszamy na Facebook podcastu Stomatologia, Implanty, Nauka i Biznes oraz na stronę OSIS www.osis.org.pl. Do zobaczenia!
Patronem medialnym podcastu jest DTI, Dental Tribune International Polska.